Aleluja. Chwała Jezusowi za Jego łaskę. Tak się przekomarzamy, kto był gorszy. A wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że każdy chce pokazać, że Jezus jest wielki. Chcemy pokazać, jak wiele nam Jezus wybaczył. Wiele, wiele. Wiecie, Słowo Boże daje nam wiele obietnic. I wszyscy marzymy o niebie. Amen. Jest jedna zasada, kochani. Do nieba, według Słowa Bożego, do nieba pójdzie tylko to, co przyszło z nieba. Do nieba może pójść tylko to, co przyszło z nieba. Nic, co nie przyszło z nieba, nie pójdzie do nieba. Nic. Co Chrystus nas uczyni, tyle może być zabrane. I kiedy dzisiaj, ileś tam lat po nawróceniu, może dzień, może 10 lat, a może 30, staniesz i popatrzysz wstecz, to różnica między tym, kim byłeś, a tym, kim jesteś, to jest na ile Jezus cię uświęcił. Oczywiście pozytywna różnica. Mam nadzieję, że nikt się nie stoczył przez 30 lat. I widzicie, to jest uświęcenie. Większość Polaków ma trochę przekrzywione znaczenie słowa uświęcenie. Nam się czasem wydaje, że święty to jest taki, że jak z toalety wyjdzie, różami za nim pachnie święty. To nic wspólnego z świętością, taka wymyślona świętość. Święty to jest podobny do Jezusa. I zobaczmy teraz, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, zanim zakończymy te nasze dzisiejsze społeczności. 2 Koryntian 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jest to jeden z fundamentalnych wersetów dla dzisiejszego chrześcijaństwa. Efezjan 1, 19-22. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym, i wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. To jest Chrystus. I teraz my w Chrystusie, to jest Efezjan 2,6, i wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Także Biblia jasno nam mówi, Biblia jasno powiada nam, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Staniecie, kochani, w przyszłości przed prześladowaniami. Być może wielu z was już stanęło. Ja sam znam ludzi, którzy oddali już swoje życie za wiarę. Moi rówieśnicy, moi przyjaciele ze szkoły biblijnej, z którymi razem uczyłem się, znam takich, którzy już nie żyją. Wiecie, ja byłem w trochę innej szkole biblijnej. Ja nie byłem w tej szkole biblijnej tego typu, co dostajesz ulotkę, na okładce uśmiechnięty klaun i pisze, mamy basen i siatkówkę każdy wieczór. Ja byłem w szkole biblijnej, której i nie wszyscy studenci doszli do końca, ale w szkole, która wychowała sobie pokolenie kaznodziejów, niektórzy z nich przeszli już dzisiaj do legendy. My mieliśmy przyjaciela, który miał pokój niedaleko nas. Ile, kiedy byście nie przyszli o 6 rano na modlitwę? Dzień się u nas zaczynał modlitwą. Od 6 do 7 była modlitwa i od 10 do nocy modlitwa była. Miejsce siatkówki modlitwa, miejsce basenu był post. Miejsce rozrywek było zakładanie nowych zborów i podróżowanie wzdłuż i wszerz w Rosji. To nie była szkoła, która głosiła, że jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to będziesz miał bogactwo i powodzenie. Powiem wam, że 90% Kościoła, które kiedyś stanie przed tronem Bożym, 90, a może więcej procent świętych, którzy staną przed tronem Bożym, nie mieli wody bieżącej, nie mieli światła, nie mieli samochodu, nie marzyli o ośle, byli wielkimi świętymi. I musicie wiedzieć i wy, kim będzie, kim jesteście w Jezusie Chrystusie. Jeden z uczniów z naszej semestru, z klasy, w której ja się uczyłem, wyjechał na Gruzję zakładać nowy zbór i to nie podobało się. Pop tam był, nie podobało mu się. Dał na butelkę pijakom i zatłukli go na śmierć. I musiał stanąć naprzeciw prześladowaniu i wiedzieć, kim jest w Chrystusie. Inny mój przyjaciel przez Trybunał Wojskowy Gamsachurdii na Kaukazie został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie. Czasami się wam wydaje, kiedy ktoś powie, że ma 25 lat, że jest młodym człowiekiem. Ten człowiek miał 25 lat, 3 wyroki śmierci w kieszeni. I kiedy został wyprowadzony na rozstrzelanie, gruziński żołnierz spytał, czy chcesz ostatniego cygareta, ostatniego papierosa zapalić przed tym, zanim cię muszę zastrzelić. A on powiedział, mam inne ostatnie życzenie. Pozwól mi skłonić głowę razem z tobą i pomodlić się o twoje życie. I zaczął modlić się, Boże Wszechmogący, zmiłuj się nad tym żołnierzem, którego rodzina ginie, dzieci giną. Ja idę do ciebie i całe życie tam zmierzałem, a dziś zmiłuj się nad jego życiem. Wiecie, nie skończył się modlić. Ten Gruzin opuścił karabin, płakał i mówi, ja ciebie nie mogę zastrzelić. Ty mnie lepiej niż mój komandyr traktujesz. Mnie tak dowódca nie traktuje jak ty. I wrócił i spotkaliśmy się w Osetii we Władykawkazie. I on mówi, słuchaj, doszedłem na nasze spotkanie, bo Bóg Wszechmogący był ze mną. Musicie wiedzieć, kim jesteście w Chrystusie. Żyjemy w czasach, kiedy ktoś próbuje przestawić naszą wiarę i przestawić nasze skupienie się na Chrystusie, na to byście się skupili na majątku. Ja wczoraj powiedziałem, dzisiaj łatwiej w kościele kupić kaktusa, gary albo ubezpieczenie, niż znaleźć męża Bożego, który się o was pomodli. Być w Jezusie to jest, wiecie, przywilej. To oznacza mieć to, czego nie mamy inaczej. Mój przyjaciel, jeden pastor, miał zwyczaj modlić się całymi nocami. I raz skończył modlitwę rano. I to było dawno temu, ja jeszcze parę lat zanim ja się urodziłem. 30 lat przed moim urodzeniem to było. I wtedy był krach gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. I on mi opowiadał, że modlił się i rano wstał z modlitwy. I chciał iść do domu, biznesmen zborowy przybiegł do niego. Oczy miał podpuchnięte i mówi, pastorze, czemu ja ciebie nie posłuchałem i nie trwałem na kolanach przed Panem, tak jak ty całą noc. Ja tej nocy straciłem ileś tam set tysięcy dolarów. Pastor włożył rękę do kieszeni, mówi, synu, ja tej nocy straciłem 2,30 dolara. W Chrystusie nigdy nie stracisz. Halleluja. Halleluja. Kto trwa w Panu? Wiecie, kiedy ludzie zaczną pędzić do kościołów? Wtedy, kiedy Boża ręka wszystko obróci do góry nogami. Ja osobiście jestem młodym człowiekiem. Nie jeden z was przeżył dużo więcej niż ja przeżyłem. Ale miałem możliwość widzieć i wojnę, i głód, i nieszczęście, i mogłem widzieć, że w moim kraju naprawdę Bóg mnie błogosławi. Widziałem ludzi, którzy nie mieli co do garka włożyć. Ja sam, jak widzicie, nie wyglądam źle. I widzę, że Bóg błogosławi nasz kraj. Ale powiem wam jedną wielką prawdę. Nigdy nie doświadczyłem tyle Bożej obecności i tyle Bożego zrozumienia Słowa Bożego, jak w czasie nieszczęścia, choroby i problemów. Jakoś powodzenie i dostatek nigdy mi nie służyły. Im mnie lepiej, tym dalej od Boga. Taki człowiek jest. Może wy jesteście lepsi, ja taki jestem. Wiecie, i teraz musimy wiedzieć, kim jesteśmy w Chrystusie. Dlatego, że w Chrystusie nigdy nie upadniesz. Możesz przeciwstawiać się grzechom, możesz wołać do Jezusa i jeśli przebywasz w Chrystusie, nie upadniesz. Być w Nim Być w Chrystusie to znaczy, że On okrąża nasze istnienie. My w Nim, a On w nas. Jak mnie włożysz do beczki i zamkniesz w beczce, to będę w beczce. I jak kopniesz w beczkę, to żeby mnie kopnąć, trzeba kopnąć beczkę. Ja jestem w beczce. Jeśli mocno o niej myślę, beczka jest we mnie. Ja jestem w Chrystusie. Jeśli moje myśli glą do Niego, Chrystus we mnie może przebywać. Jest wyczyszczone miejsce dla Niego. Gdziekolwiek jesteś, Chrystus też tam jest. I dlatego w wielu miejscach wierzących nienawidzą. I mógłbym wam świadectwo za świadectwem mówić. Jak wiecie, pochodzę z Polski B tak zwanej. U mnie tylko na 54 członków w zborze, to malutki zbór. Wkrótce będzie trochę ponad 60 po chrzcie. U mnie tylko 3 osoby zarabiają ponad 10 milionów. 1000 złotych. 3 osoby w zborze. Ja mam wypłatę jako pastor. Pierwszy raz się publicznie przyznaję, ile pastor zarabia. Chcecie wiedzieć? W Polsce B 700 zł. I jestem szczęściarzem. I o pracę jest trudniej niż w innych rejonach Polski. I dlatego korupcja jest tak ogromna, że kiedy przeprowadziłem się na wschód Polski, bo jak wiecie, ja stąd pochodzę, to byłem wstrząśnięty. Mam ludzi w pracy, w zborze, których wyrzucono z pracy i pokazują mi naganę. Nagana, zapalenie w miejscu niedozwolonym. Człowiek, który pełny Boga, w życiu papierosa nie widział. Musieli go za coś wyrzucić, nie mieli za co, bo powiedział szefowi prawdę w oczy. Pracował w magazynie i w serwisie samochodowym, który ksiądz pokapał, pośmięcił. Szef złodziej i alkoholik. Nie wiem, czy jeszcze pamięta, która to jego żona, ale pokapali to i mu mówi, żeby mu odpisywał więcej części zamiennych w samochodach, bo wtedy serwisy jakoś tam na tym zarabiają. On mówi, nie będę tego robił. I wtedy dostał naganę, zapalenie w miejscu niedozwolonym. A że był dobrym specjalistą, szef go wezwał i mówi, słuchaj, co ty chłopie, na pracy ci nie zależy? On mówi, zależy mi, szefie. To co mi się sprzeciwiasz? On mówi, ja ci powiem, szefie, tak. Ja wierzę w Jezusa Chrystusa. Pracuję od ciebie parę lat. Nie ukradłem ci nigdy ani złotówki. Nigdy nie przyszedłem do pracy pijany. Nigdy się nie spóźniłem. Nigdy cię nie okłamałem. Ale ważniejszy jest dla mnie Jezus. A szef powiedział, wiesz co, ja rozpatrzę twoje zwolnienie. I tak już pracuję ponad rok i jakoś go nie zwalniają. Gdzie szef zobaczył, że ma jednego człowieka, któremu może wierzyć. Na cały zakład. Co prawda to ten jedyny niewierzący w całej fabryce, ale to nic. Widzicie, Jezus obiecał, że nas nigdy nie porzuci i nie zostawi. Nigdy nas nie porzuci i nie zostawi. Mieliśmy ludzi, których mnie nienawidzili, bo Jezus żył w nich. Była siostra, która pracowała na taśmie. Wszyscy kradli, ona jedna nie kradła. Mówi, co ty nienormalna, nie kradniesz. Nie kradnę, Bóg widzi, tam Bóg widzi. Przecież to nie Kościół. Nieraz ludziom głosiłem Słowo Boże. I oni mówią, no idź tym z twoim Jezusem. To nie Kościół. Wiecie co, jakie dziwne. Oni mnie gonili i mówią, to nie Kościół, nie głoś nam. Parę miesięcy później, halo, pastor Mirek, co się stało? Przyjedź się pomodlić. Dziecko chore. Ja mówię, no przecież nie Kościół. A nie mów nic. Widzicie, kiedy przychodzi nieszczęście, wtedy nam już nie zależy, czy Kościół, czy nie Kościół. Byle Bóg był. I dlatego dzisiaj chcę się z wami dzielić słowem o byciu w Chrystusie. Bądźcie w Chrystusie, bo takich ludzi dziś brakuje. Fajnie jest, póki wszystko gra. Jest pogoda, świeci słońce. Wtedy gotowi spać na, w parku na ławce jesteśmy. Ale Jezus mówi, błogosławiony, kto buduje dom na skalę. Póki świeci słońce i jest dobrze, mówię, a po co mi dom na skalę? Pewnie wtedy nie trzeba. Dom na skalę potrzebny, kiedy runie deszcz i wzbiorą potoki. Wtedy potrzebny. Nikomu niepotrzebny, póki pogoda. I wtedy ludzie szukają kogoś w Jezusie. i bierze niejeden wierzący w tragedii książkę z adresami w swoje ręce i przewraca kartki z rozpaczą. Od A i dochodzi do Z. Ten na A nie ma czasu, bo tylko w MWA-u siedzi. Tamten nie ma czasu, bo telewizor najważniejszy. Inny nie ma czasu, bo po samochód na giełdę pojechał w każdą niedzielę. Z góry wiadomo, że Bóg go nie wysłucha. I nagle okazuje się, że w naszych zborach brakuje mężów modlitwy, do których można by zadzwonić o każdej porze dnia i nocy i wezwać do modlitwy i wiedzieć, że Bóg tych ludzi wysłucha. I ja postanowiłem i głosiłem moim braciom. Mówię, bracia, jeżeli gdziekolwiek by miało tak nie być, stańmy się pochodnią. Niech ludzie wiedzą, że można do nas dzwonić. I wiecie co? Zarzucili nasz zbór prośbami o modlitwę, a Bóg w wszechmogący sposób przyznawał się. Oto jest siła być w Chrystusie. I jeśli może nastąpić oddzielenie, to tylko wtedy, kiedy my zostawiamy Chrystusa. To jest tak jak w autobusie. Wsiadasz do Chrystusa jak do autobusu, a końcowy przystanek niebo. Wysiądziesz wcześniej, nie dojedziesz do końca. Wysiądziesz w biegu, to pożałujesz. Jeżeli Chrystus nas otacza, a my jesteśmy w Nim, oznacza to to samo, co w tej beczce. Chcesz mnie kopnąć, musisz najpierw kopnąć beczkę. Chce cię diabeł uderzyć, musi najpierw uderzyć Chrystusa. I oto Paweł pisze, znoszę na sobie niedostatek udręk Chrystusowych. Chcesz znosić? Mnie nienawidzili i was nienawidzieć będą. Nowa Ewangelia mówi, Chrystus był na krzyżu, hulaj dusza, my robimy co chcemy. A on powiedział, idźcie za mną. Bardzo trudno jest nieść krzyż i tańczyć. Bardzo trudno przed wszystkimi wyznawać Jezusa. To nie jest proste Zbawiciela wyznawać przed tym narodem, przed jakimkolwiek narodem. On powiedział, nie dla teorii, że wszystkie nasze włosy policzył. Nie dla teorii, że pójdziesz przez ogień i przez wodę, ale nie spłoniesz. Ale nie utoniesz. Ale powiedział, pójdziesz. To nie jest teoria. To nie dla poezji jest powiedziane. Chcesz być wyżej niż Jezus? Chcesz się wywyższać? Prosty sposób. Unikać prześladowań i unikać hańby Chrystusowej. Nie jest sługa nad swojego Pana, ani uczeń nad swojego mistrza. Mnie prześladowali, was już nie będą. I was będą prześladować. I przykład Joba nam mówi, że i nawet wtedy szatan jest ograniczony. Każdy atak na ciebie to jest atak na Jezusa. Jeśli jesteś w Jezusie, to jest nasze bogactwo. Ja czytałem wam Efezjan, to była mowa o Jezusie. Wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. A my jesteśmy w Nim i wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Jezusie Chrystusie. My w Nim. I jeżeli odchodzisz od Chrystusa, pozbawiasz się ochrony. Pozbawiasz ochrony swoje dzieci. Wiecie, ja odkryłem jedną ważną rzecz. Że mój syn i moja córka w przyszłości uciekną tam, gdzie ja dzisiaj uciekam. Jeżeli w czasie niepowodzeń uciekam w gniew, w butelkę, w pijaństwo i przekleństwa, pewnego dnia mój syn i tam ucieknie. Jeżeli w czasie złej burzy uciekam do skały, którą jest Chrystus i kryję się w moim Panu, moje dziecko w przyszłości tam pójdzie się schować. Gdzie mnie widzi, tam pójdzie. O, diabeł, nie zapomnij, że mu się zbuntowałeś. Zostaw Chrystusa, on cię znajdzie. Jak w Niego nie wierzysz, to prosta droga, żeby uwierzyć. W więzieniu ponad połowa z nich nie wierzyła w diabła. Do momentu pewnego. Widzicie, i w chrześcijańskim życiu on zaatakuje wiele razy. Czasami nawet przez tych, których kochamy i którzy nas kochają nieświadomie. To nie znaczy, że oni są pełni diabła. Ktoś mnie powiedział, że ja tu głoszę, że mamy rodziny opętane przez diabła. To nie znaczy, że są opętani czy źli. Oni cię mogą być po prostu okłamani i próbują cię zatrzymać, bo cię kochają. Kiedy ja zacząłem pracować w kolonii karnej Rumu i ludzie dowiedzieli się, że my tam wyjeżdżamy, polska ambasada zwróciła mi uwagę, żebym zmienił dzielnicę, w której mieszkam. Ludzie przychodzili do domu i mówili mojej żonie, czy wyście zwariowali, gdzie on jedzie. Tam 270 osób zginęło już w tamtym roku. Gdzie on się wybiera? Ja przyznam się, że spodnie mi się trzęsły ze strachu. Przyszedł do mnie pastor Georg i nie pytał mnie, czy zechciałbym. Powiedział, pan cię powoła, pojedziesz ze mną, nie bój się. Jak umrzesz, to zadzwonimy do żony i powiemy. Ja nieprzytomny tam jechałem, ale tylko jeden raz. Potem zostało tam moje serce. I powiem wam, oglądaliśmy przebudzenie. To było pierwsze więzienie w byłym Związku Radzieckim, w którym udało się otworzyć szkołę biblijną. Ja dzisiaj mam przyjaciół, których spotkałem tam, w ubraniach więziennych, a dzisiaj są pastorami w Rosji. Wszystko dlatego, że w Chrystusie możesz wejść wszędzie. My chodziliśmy do celi. Przecież chodziliśmy po schodach do celi. Cele oklejone tą golizną, tymi, wiecie, jak to mówiono, gołymi babami. I pytaliśmy księdza, on mówi, ja tam nie idę. Ewangelicki ksiądz tam był, kapelan. Nigdzie nie idę, mówi, tam pornografia sama. Co to za światłość, która boi się ciemności? Mnie nie przeszkadza, gdzie my staliśmy się tacy miękkie. Tak łatwo nas zgorszyć. Gołą babę mu pokaż, upadł i nie żyje, zgorszył się. My chodziliśmy. Pierwszy raz poszedłem, faktycznie, sama pornografia. Czterech siedziało w celi przeznaczonej dla jednego. Łóżkiem dzielili się. Zimno, smród. Szczury tak gryzły podłogę, że nie mogliśmy rozmawiać. Zostawiłem Biblię. Miesiąc później przychodziłem. Nie ten sam człowiek. Ta jedna malutka niebieska książeczka, Nowy Testament, w ciągu miesiąca czy dwóch potrafiła przemienić życie i zmienić człowieka z bestii w dziecko Boże. Ja wracam do celi, ani jednej golizny już nie było, tylko Słowo Boże. Ja się pytam, gdzie ci się zdjęcia podziały, tapetę gdzie masz? A on mówi jakoś tak, nie mogłem czytać tego, żeby to było. Czyli nic nie musiałem mówić. I wtedy dopiero ksiądz tam schodził i mówił raz do nas, ale mamy przebudzenie, bracia. Gdzie w chrześcijańskim życiu i tak szatan może was wiele razy zaatakować, ale w Chrystusie jesteście bezpieczni. Gdzie ludzie widzą, ile kosztuje, ile płacisz cenę twoją drogi za Panem i powiedzą ci, oszczędzaj zdrowie. Oszczędzaj to czy tamto. Wiecie, oszczędzanie jest jedną z najbardziej zwodniczych rzeczy, jakie udało się Kościołowi wmówić, że pochodzą od Pana. Oszczędzanie jest cechą diabelską. Oszczędzanie pieniędzy pochodzi od diabła. Bóg nie zna oszczędzania. Bóg zna słowo szafarstwo. Dawaj według woli Bożej. Bóg nie wie, co to znaczy schowaj i mów, że nie masz, bo nie wiadomo, czy jutro dla ciebie starczy. Bóg to jest szafarstwo, a szatan oszczędności. Cały komunizm tylko trąbił o oszczędnościach. Dlatego w Chrystusie nie ma oszczędności człowieka. I dlatego i małżeństwo nie może iść oddzielnie. Kiedy ja zostałem misjonarzem, moja żona została misjonarzem. Jak się urodził syn i on był misjonarzem. Chciał czy nie chciał, takie życie mieliśmy. Nic nas nie oszczędzało. Chrześcijańskie szczęście istnieje tylko w jedności. Cię Piotr kochał Jezusa. Kiedy Jezus w rozmowie z Piotrem powiedział, odejdź ode mnie szatanie, to nie oznaczało, że Piotr jest diabłem. Każdy wie, że Piotr nie jest diabłem, ale Piotr pozwolił, żeby diabeł go wykorzystał. A Jezus mógł pracować z nim tylko w jedności. Dlatego właśnie, widzicie, musimy wiedzieć, czego chce od nas Bóg i znać Jego wolę. Mieć tą duchową światłość, żeby rozpoznać głos, który do nas mówi i pamiętać, że tylko szatan chce zatrzymać dzieło Boże. I będzie używał różnych metod, niektóre takie pobożne. Musimy poznanie Słowa Bożego mieć i woli Bożej, żeby nas nikt w połowie drogi nie zatrzymał. I stary misjonarz, 48 lat służby, 78 lat miał, powiedział mi kiedyś, że najwyższy stopień poznania to dowiadywać się tego, czego jeszcze nie wiemy. Chcesz być mądry? Nie mów, żeś mądry, ale dowiaduj się od Boga tego, czego jeszcze nie wiesz. Poznawaj wolę Bożą, a będziesz miał mądrość Bożą. Wielki skarb jest poznanie woli Bożej. Ja wam powiem, ja odpoczywam w poznaniu woli Bożej. O jaki odpoczynek znać wolę Bożą? Ja się przyzwyczaiłem na przykład do gór, a mieszkam tam, mam u siebie jak na lotnisku. Po horyzont widzę, ale znam wolę Bożą i nie męczę się w tym, że mam inne środowisko, innych ludzi, inny klimat. Trzeba było w Rosji, mieszkaliśmy w Rosji. Przed wyjazdem do Rosji nigdy nie zapomnę, jeden brat mi powiedział, jeżeli Bóg cię powołuje, to jedź, bo biada ci, jeśli zostaniesz. Ale jeśli Bóg cię nie powołuje tam, to lepiej zostań, bo biada ci, jeśli pojedziesz. Jaki odpoczynek mam znać wolę Bożą? Mogę z moimi dziećmi i żoną być gdziekolwiek. Mój dom jest tam, gdzie moja rodzina i moje dzieci i gdzie wola Boża mnie pośle. Przeto poddajcie się Bogu. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. To jest nasza pozycja w Jezusie Chrystusie. To nie jest mowa w słowach. Dzisiaj Kościół uwierzył, że starczy zaśpiewać parę bojowych pieśni, potupać nogami, związać demona nad dachem i zwycięzcy. Te demony tak się wiązało, to by jak wrony spadały wszędzie. Już by w ogóle diabła nie było. Raz byśmy się zebrali, związali dobrze nad całą Polską, spokój by był. I wzięlibyśmy się, pomoglibyśmy Czechom jeszcze. Gdzie to nie na tym polega wojna duchowa. To nie jest siła w słowach, ale w tym, w kim jesteśmy. Nam jest trudno zrozumieć, zobaczcie na tego, który jest naszym wzorem. Nam trudno zrozumieć, kim był Jezus. Widzimy Go w takich sytuacjach, każdy raz, kiedy czytam Słowo Boże, jeszcze bardziej chcę być taki jak mój Pan. A świat coraz mniej chce mnie widzieć takim. Ludzie nie tolerują was, a trudno się grzeszy, kiedy wszyscy widzą, ale łatwo, kiedy cały świat tak żyje. Grzech został uznany za normalność. Już nikt nie mówi, że alkoholizm to grzech. Teraz mówią, to jest choroba. Już nikt nie mówi, że homoseksualizm to grzech. To taki inny rodzaj życia teraz jest. Wszystko zmieniono, żeby łatwiej było grzesznikowi czuć się komfortowo. I teraz to przyszło do Kościoła i chcą, żeby Kościół tak głosił kazania, żeby grzesznik mógł się dobrze czuć. I potem mamy ludzi, którzy wiążą demony w niedzielę, a w poniedziałek nie wiedzą, zbawiony czy niezbawiony. Kiedy Jezus przychodził, prosty ludzie, tacy jak ty i ja, słuchali Go z zadowoleniem, słuchali Go z przyjemnością. Jego słowa zawsze dla nich były piękne. Słowa Jezusa zawsze są dla mnie piękne do dziś, ile ich nie czyta. Kiedy przyjeżdżał gdzieś, demony przed nim drżały i pełzły mu do nóg. Taki był mój Pan, którego wam dziś zwiastuję, mój Jezus Chrystus. Demony mu pełzły do nóg i krzyczały, nie puszczaj nas w otchłań. Chwilę później siadał, a malutkie dzieci lgnęły do niego, wchodziły mu na kolana i tuliły się. Taki był mój Zbawiciel. Wziął 5 chlebów i 2 ryby i nakarmił 5000 ludzi. Dlaczego? Jezus Chrystus chciał tobie pokazać, drogi bracie i siostro, że twoja bieda, twoje ubóstwo to potęga w Jego dłoniach i możesz zrobić wszystko. Twoja bieda i twoje ubóstwo są potęgą w Bożych rękach. Bóg może wziąć nic i zrobić z tego wszystko. Tak jak stworzył człowieka. Chcesz wiedzieć, ile warty jesteś bez Boga? Idź do sklepu ogrodniczego. Worek ziemi 90 zł kosztuje. Tyle Bóg potrzebował, żeby ciebie zrobić. Tyleś wart, jeśli zabrać to, co Bóg w ciebie tchnął. Z prochu samego. Bóg może wziąć nic i uczynić z tego wszystko. I to jest radość chodzić z takim Panem, który wiem, że nigdy mnie nie zostawi. I kiedyś Jezus powiedział, w Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. I to jest jedyna przyczyna, dlaczego diabeł musi nam ustąpić. Wiecie, uczniowie wrócili raz. Bardzo podekscytowani, czytaliście ten moment. Panie, demony przed nami uciekają, diabeł ustępuje. Jaka radość z tego powodu. On mówi, nie z tego się radujcie. Nie z tego się radujcie, że macie siłę i władzę. Bo już kiedyś widziałem jak szatan, jak błyskawica spadł z nieba. Zaraz po tym, kiedy pomyślał to samo, co wy. Nie z tego się radujcie. Niech ta pycha, która była w nim, nie będzie w was. Ale z tego się radujcie. Imiona wasze zapisane. To jest jedyny powód, czemu szatan się was boi. On chciał im przez to powiedzieć, niech nie będzie w was ta sama pycha, co była w nim, która zrzuciła go na ziemię. Pozostańcie na okręgach niebieskich, w Jezusie Chrystusie, bo tutaj wszystko odbywa się z szybkością błyskawicy. Nie ciesz się, że zło ustąpi przed tobą, ono ustąpi przed nim. Mnie zło się nie boi. Diabeł mógłby mnie zgnieść jak pluskwę, gdybym nie należał do mojego Pana. Tak jak chciał zgnieść niejednego świętego, ale sam Bóg decydował, kiedy przychodził moment. A nawet jeśli ginęli, to Słowo Boże nie mówi, że zginął przegrany i opuszczony, ale uwielbił Pana swoją śmiercią. Dlatego, jeśli jesteśmy w Chrystusie, możemy zwyciężać zło. Jeżeli w Nim nie będziemy, będziemy wypowiadać wiele słów, i nic się nie będzie działo. On w nas, a my w nim. To jest nasze zwycięstwo. Wiecie, zawsze chcemy rozpatrywać i widzieć Jezusa w taki sposób i widzimy, jak wskrzesza zmartwych, chodzi po wodzie, uzdrawia, rozdziela chleb na 5000 ludzi i wtedy mówimy, jaki był Pan Jezus, taki ja mogę być. Ale Biblia pokazuje nam coś więcej. Patrzcie na naszego Pana. Ludzie chcieli go rzucić ze skały, chcieli go zamordować. On mówił sam o sobie, Syn Człowieczy nie miał gdzie głowy schronić. Mówili, że ma demona, gdziekolwiek poszedł, chcieli go wyrzucić. Był Bogiem, którego oskarżyli, że ma demona. To też jest Biblia. To też jest zapisane w Biblii. Dzisiejszy Kościół ma go pokazywać takim, jakim był naprawdę. Nie szukać tylko, jak zadowolić tłumy. Byle tłumy się cieszyły. Wiecie, choćby ja spojrzę tylko na pieśni, jak się wszystko zmieniło w Kościele. Dzisiaj się bardziej szuka pieśni rozrywkowych. Dzisiaj się śpiewa o radości, maszeruje armia Pana. Kościół przestał śpiewać o krzyżu, o krwi. Stary śpiewnik został wyrzucony. A tam były treści, które potrząsały poprzednimi pokoleniami. I teraz powstaje pytanie, jak być takim jak on? Ja wiem jedno. Możemy się naprawdę dotykać Boga. Kto raz się dotknął Boga, już wie, o czym ja mówię. Kto się nie dotknął, na razie teoria. Ale kto szuka, ten się go dotknie i będzie nas zawsze wiedział, co to znaczy. Jezus modlił się tak samo, jak oddychał. Dla Niego to nie była jakaś trudna rzecz. Chodził zawsze tam, gdzie chciał Ojciec. I nigdy nie próbował zaspokoić tłumów, egoizmów ludzkich, ale wypełniał wolę Ojca. Słowo Boże ukazuje nam go, że zawsze chodził w duchu. Kiedy Jezus się urodził, to jak rano mówiłem, poczęty został z czego? Z Ducha Świętego. Kiedy się chrzcił, Słowo Boże mówi, spoczął na nim Duch Święty. On zawsze był w duchu. Kiedy pościł, to Słowo Boże mówi, Duch poprowadził go na pustynię. A kiedy głosił, to Słowo Boże mówił, Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie. We wszystkim pozostawał w łączności z niebem. Wiecie, gdybyście wstali o 4 rano i poszli tam, gdzie Jezus sypiał, Jego posłanie było już puste.
Gdyby go faryzeusze bez Judasza chcieli znaleźć, to szukaliby go rano albo w nocy w łóżku. Tylko Judasz wiedział, że on nie będzie już w łóżku. On tak jak oddychał, tak się modlił i trwał tam na modlitwie. Ja zobaczyłem, że najmocniejsi zborownicy w moim zborze, ludzie, którzy są we wszystkich służbach, u nas jest szczególnie rozwinięta służba w domu dziecka. Najwięcej z sierotami nasz zbór pracuje. Z więzieniem też i z różne inne służby mamy. To są ci, których widzę codziennie na kolanach o 6 rano. Ja zanim kiedy się obudzę, zanim rozmawiam z żoną i z dziećmi, rozmawiam z moim Panem. Powiem wam, ta codzienna modlitwa o 6 rano w naszym zborze zmieniła nasz zbór. I zmieniła wielu, wielu z naszych zborowników. Słowo Boże zmienia wszystko i modlitwa. I jeżeli teraz rzeczywiście będziesz przedstawiał Jezusa i chodził w Chrystusie, nieraz cię będą chcieli usunąć ze swojego towarzystwa, zniszczyć to, co robisz. Ty im przeskazasz, tylko nie mów o Bogu. A wtedy już cię nikt nie wyrzuci z towarzystwa, wtedy cię będą lubić. Tylko zostaw już tego Boga twojego. Ale On dał mi słowo. Większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który jest w świecie. Halleluja. To brzmi tak nierealnie, ale taka jest prawda Słowa Bożego. To Duch Święty ma mieszkać w nas. Czy nie wiecie, że świątynią Ducha Świętego jesteście? I teraz prawda jest prosta, kochani. Jeżeli jesteś mężem Bożym albo kobietą Bożą i stoisz tam, gdzie twoje miejsce, w Jezusie Chrystusie, nikt nie może cię zabić, zniszczyć. Przejdziesz przez wszystko. Trudno będzie. I dlatego taki ważny jest krzyż i krew Jezusa, o której dziś się już nie głosi. Nie będzie tak, że dziś masz problem, a jutro już nie macie w zborze, bo masz problem. Słowo Boże uczy nas, że krew Jezusa Chrystusa obmywa nas z każdego grzechu. No i teraz jestem obmyty, chwała Bogu, ale co dalej? Co z tym starym, egoistycznym, grzesznym Mirosławem Kulcem zrobić? Następne, co po nawróceniu Bóg ma dla ciebie, to nie raduj się, tupaj i goń demony, tylko bierz swój krzyż i naśladuj mnie. I ludzie was będą denerwować. Mnie w więzieniu nazywali wszystkimi epitetami, jakie się dało. Przychodził do mnie i mówił, ty taki, taki, taki. A we mnie tak, jakby był wziął i strzelił. A właśnie, że nie. I tu krzyż się okazuje. Krzyżu swoje ja. I po tym poznać, że jesteś w Jezusie, że niełatwo cię obrazić. Słabość chrześcijan dzisiejszych pokazuje się przez obrazę. Dotknij go lekko. Ty, już nie lubię cię. Idź, demona masz. Majestat się obraził, nie odzywa się do mnie. Jezus jest królem, amen. Nie ja. Jeśli ja bym był królem, nie chciałbym rozmawiać z większością z was. Ale Jezus jest moim Panem i moje zadanie służyć Jemu. Jeśli ja bym był królem, powiedz mi słowo, obrażam się, bo majestat się od ciebie odwróci. Ale Jezus jest moim Panem. A my gniewamy się, obrażamy, nie odzywamy się. Przez miedzę zbyka patrzymy. Bo Jezus nie jest naszym Panem. A Słowo Boże mówi, przebywajcie we mnie. Będę przebywał w was, On nam daje obietnicę. Jeśli nie jesteś w Chrystusie, nie ma dla wroga problemu. A jeśli jesteś w Chrystusie, najpierw trzeba z Nim, dopiero potem szatan może z tobą mieć do czynienia. Czyli tutaj się zaczęła tragedia wielu ludzi. Bardzo jest prosto przywyknąć do tego, że tak musi być. Ja znam zbory, w których się nikt nie zdziwi już, że pastor nie przychodzi na środowe nabożeństwo. Zamiast wywalić radę starszych za to, że nie chodzą, oni ich tolerują. Jeszcze wzywają do chorych. To jest Babilon już. Przyzwyczaili się. Tak ma być. Już tyle nachodzili się, że biedaki nie muszą. Teraz wychodźcie, prosty plebsie. Wiecie co? Tak łatwo się przyzwyczaić, że tak musi być. A to jest straszne, bo powoli coraz słabsi w duchowym życiu, najpierw przestaje się człowiek modlić. Potem studiować Słowo Boże. Potem już nie czekamy na Boga rano w modlitwie, już nas nie interesuje spotkanie z Nim. I nagle odkryjecie, że jesteście jak Samson. Boży człowiek, ślepy i goły, mieli na młynku diabelskim. I miesza w zboże. Grzech i niemoc doskwierają coraz bardziej. Wszystko się wali. Nagle się budzimy, próbujemy się otrząsnąć. Zerwać to z siebie. I nie widzimy, kiedy Duch Święty nas opuścił. Któregoś dnia coś, co nie potrafiliśmy do tej pory nazwać i docenić, przestało nas budzić rano i pędzić do Pana. Przestało, wiecie, we mnie to jest, kiedy wsiadam rano po 5, kiedy w zimie zgarniam śnieg, a latem widzę, jak mgły się podnoszą. Jadę do zboru na modlitwę i widzę tych bożych ludzi, którzy płacą o jeden bilet więcej w drodze do pracy, żeby zatrzymać się w zborze na modlitwę. Oni mają to coś, a teologicznie mówiąc, głos z Ducha Świętego, który wzywa, aby stawić się przed Panem. Cały dzień jest inny. Spróbuj raz rano znaleźć Pana. Jedna siostra przyszła do naszego brata w zborze i mówi, wiesz, jakoś tak nie ma Bożej obecności w moim życiu. Tak jakoś, nie wiem, letnio się czuję. On mówi, straciłaś realność Pana, coś ci powiem. Kiedy w twoim domu będzie pusto, mąż, pracy, dzieci w szkole, siądź sobie w kuchni, przeczytaj parę rozdziałów Biblii, a potem zawołaj, przyjdź do mnie, Panie. I wiecie, on myślał, że ona na drugi dzień rano przyjdzie, ona jeszcze wieczór przyszła. Wszystkie włosy na głowie jej stały. Ona mówi, ty wiesz, co się stało? Ja zawołałam i ta obecność, która napełniła moje życie, to on znowu do mnie przyszedł, on znów do mnie przemówił, on znowu żyje. Starczyło tylko siąść i poprosić, jeszcze raz uwierzyć, że Jezus żyje. Tylko jeszcze jeden raz. Wróg może nas doprowadzić do takiego stanu, że się nie modlimy i nie czytamy Słowa Bożego. I zostaje nam coś strasznego wtedy, bo jeszcze ciągle wiemy, jak to robić. Jeszcze ciągle potrafimy mówić, demonie. Potem mamy szkoły biblijne, które uczą dyskutować z demonami. Jeszcze ciągle wiemy, jak to robić. Ciągle wiemy, jak rozmawiać. Ciągle umiemy jeszcze wołać Alleluja. Tylko już Ducha Świętego z nami nie ma. Ktoś nas okradł i nie wiemy kiedy. Będziemy udawać, że wszystko jest w porządku, a sami sobie przyznać, że wróg doprowadził nas do stanu beztroski, kiedy się nie troszczymy. Nie zobaczycie wtedy, jak Duch Święty zostawia takie zgromadzenie. I nagle pojawi się w zborze zamiast kazania 2 godziny uwielbiania, zamiast modlitwy szczekanie jak pies albo rycie jak lwy. Biblia podaje, że owszem, ludzie zachowywali się jak zwierzęta. Jeden raz. Gdybyście odwiedzili Nabuchodonozora i spytali, gdzie jest, służba by wam powiedziała, za rogiem je trawę. Przeżywa przekleństwo Boże, bo nie chodził drogami Bożymi. Nagle przebudzimy się z takiego snu, w stanu beztroski, odkryjemy, że wróg nas okradł. Zostały tylko chrześcijańskie wspomnienia z obozów, z konferencji, z kościoła, jak tata się modlił, gadanie, pustka, mowa trawa. Nie ma nic w naszym życiu. I dlatego jest potrzebne nam przebywanie w Chrystusie. Tak jak gałązka przebywa w pniu winogrodnika, tak my mamy w Nim przebywać. Bez Niego nic uczynić nie możemy. To jest Słowo Boże. Ja wam nie głoszę dzisiaj jakiejś Ewangelii kryzysowej. Słowo Boże mówi, bez mnie nic uczynić nie możecie. A stan dzisiejszych chrześcijan jest taki, że gdyby nagle Kościół został zabrany i Duch Święty zostałby wzięty, dalej by prorokowali, dalej by mówili na językach, dalej by mieli wizję. Zostawiając ołtarz, modlitwę, skazujesz się na to. Ciągle wiesz jeszcze, jak to robić, ale już tego nie ma. Możesz mówić wtedy diabłu, ja ci zabraniam i będziesz podobny do tych, których pobił demon. Zostaniesz nagim w zborze. Im więcej gadasz do diabła, tym mniej cię jest w kościele. Walczyłeś poza Chrystusem. To nie człowiek może podeptać szatana, mówi Biblia. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi, mówi Rzymian 16:20. Nie wy, nie ja, Bóg pokoju. W naszym życiu stanie się każdy cud. Nie trzeba szkoły dla proroków, nie trzeba szkoły dla cudotwórców. Stanie się każdy cud, jaki Bóg przewidział, jeśli będziemy chodzić w Chrystusie. To jest wielkie objawienie, bracia i siostry, że będąc narodzonym na nowo, jesteś Bożym celem. Bóg chce cię ukształtować i ma dla ciebie swoją wolę. Jest coś, co Bóg chce w tobie widzieć. Wszystko to kupione przez drogocenną krew Jezusa Chrystusa. Nigdy byś nikt z nas nie mógł nazwać Boga Ojcem, gdyby nie krew Jezusa. Amen. Ona sprawiła wiele. Przyjeżdżam do was i mogę się witać i ściskać z wami, jakbyśmy się całe życie znali. Przez to krew Jezusa. Kiedyś dawno pojechałem do Aszchabadu na pustynię Karakum. Pustynia. Wszędzie Araby. Brudno, duszno, pełno kurzu. Czekałem parę godzin, się tułałem sam. Aż spotkałem człowieka. On podszedł do mnie i mówi: bracie, niech będzie błogosławione imię Pańskie. Szukam cię po całym Aszchabadzie. Ja go ściskałem 5 minut. Był mi bratem, a wszystko, bo krew Jezusa Chrystusa. Byliśmy braćmi. Nawet w najbardziej obcym terenie. Kiedy Duch Święty przychodzi, to On się w nas modli. Abba, Ojcze, wszystko to przez krew Jezusa Chrystusa. Krew nas oczyszcza, krzyż nas przemienia. Jeśli On żyje i my żyć będziemy. Halleluja. Wiecie, w Biblii jest tysiące Bożych obietnic. Tysiące Bożych obietnic. Wszystkie dotyczą tych, którzy są w Chrystusie. Czyli tych, którzy są nowym stworzeniem. Być w Nim to jest coś więcej niż nie pić i nie palić. Z takimi ludźmi, którzy tylko nie piją i nie palą, diabeł sobie łatwo też poradzi. I tak Bóg z nimi nic nie może zrobić. Wiecie, tych 120 czekających tam na zesłanie Ducha Świętego. Bóg ich nie posłał, Jezus nie powiedział: idźcie z argumentami apologetycznymi w świat, ale czekajcie, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości, aż obietnica Ojca na was spocznie. Bez tego nigdzie się nie ruszajcie. Gdyby przed pięćdziesiątnicą poszli, założyliby od razu 120 denominacji. Widzicie, Jezus jest konieczny w Kościele. Bez Jezusa, bez przebywania w Chrystusie nic nie zrobimy. Były takie czasy, że Jerozolima była oblężona. I kiedy brakło już chleba, czytamy w Słowie Bożym, ludzie, wiecie, co zaczęli robić? Zjadać wzajemnie siebie. Rozpoczął się kanibalizm. Kiedy w Kościele Jezusa braknie Chrystusa, i zostanie tylko nazwa, a nie będzie już w zborze Jezusa, ludzie zaczną się kąsać i pożerać. Zaczną gryźć jeden drugiego. Z głodu. Jeden będzie bardziej duchowy niż inny. Także Chrystus zawsze musi być Zbawicielem. To jest Boża sprawiedliwość dla nas na każdy czas. Boża pełnia. I On powiedział w Jana 6:37: wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Ja wiem, że Jezus nas nie wyrzuci. Jest tylko jedna droga. Sam musisz powiedzieć: nie chcę Boga. Sprawiedliwość Boża jest taka, że mimo naszych win, z powodu naszej wiary, Bóg stanie w naszej obronie przez krew i krzyż Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwość ludzka inaczej oznacza. Sprawiedliwość ludzka to ogłasza, że z powodu moich win i tak jeszcze nie jestem taki zły, potrafię się sam obronić. Nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem. Wiecie, chodzenie w Chrystusie jest możliwe tylko w jednym wypadku. Jeśli Jezus jest naszym Panem. Amen. jeśli Jezus jest Panem. Wiele lat temu, na brzegu Morza Północnego, młody człowiek, Hudson Taylor, szukał Pana. I wtedy Bóg do niego przemówił. I powiedział mu, poślę cię do dalekiego kraju. A najpierw go przygotował do zapłacenia ceny. Wiele, wiele lat później, kiedy jego głowa była już siwa, stał nad grobem własnego dziecka i własnej żony, których stracił na misjach. I Jezus ciągle był Panem, bo wiedział, że przyjdzie dzień, kiedy się spotkamy. Wiedział, że przyjdzie dzień, kiedy się spotkamy. W 1949 roku Watchman Nee, jeden z największych mężów bożych, jakich słyszałem, mógł wyjechać z Chin opanowanych przez komunistów. Ale właśnie czas spędzony z Bogiem sprawił, że zdecydował się pozostać. W 52 roku zostaje wtrącony do więzienia i umiera w więzieniu w 72 roku, 20 lat więzienia. W 72 roku. Wtedy już większość z nas tutaj obecnych była na tym świecie, a niektórzy już naprawdę nie byli nawet dziećmi. W 72 roku chiński policjant otwiera celę więzienną i znajduje na ziemi człowieka. To był Watchman Nee. Kopniakiem przywraca go na twarz, żeby sprawdzić, czy żyje, i wtedy z ręki męża Bożego wypada kartka, na której są napisane słowa: Chrystus jest Synem Bożym, który umarł, by odkupić grzeszników, i zmartwychwstał po trzech dniach. To największa prawda we wszechświecie. Umieram z powodu wyznawanej przeze mnie wiary w Chrystusa. Watchman Nee. Wiedział. On wiedział, dokąd idzie. On wiedział. On wszystko może. I tym bardziej, im więcej bliskich straciliście już. Wielu braci pochowaliśmy. Niektórzy pochowani dzieci. Tym bardziej trwajcie w Chrystusie, bo będą was szukać wokół tronu Bożego, kiedy tam dojdziecie. To nie jest strata, bo wiara to znaczy wierzyć w coś, czego jeszcze dzisiaj nie widać. Wiecie, ja jestem młody. I robię rocznie około 80 tysięcy kilometrów, 80-90, głosząc Słowo Boże. Wiecie, jak się jeździ po naszych drogach. Latam, pływam i jeżdżę. Wiem, że któregoś dnia moja żona może dostać różne wiadomości. Wiem, że Pan przewidział dzień. Wiem, że jeśli Bogu się upodobało, będę piestował moje wnuki. Jeśli Bóg chce, jutro ze mną będzie rozmawiał twarzą w twarz. Mam jedną przewagę nad całym światem. Kiedy jesteś dzieckiem Bożym, to kiedy jedziesz do domu samochodem, to zawsze jedziesz do domu. Czy żyjesz, czy nie żyjesz, i tak docierasz do domu. Niewierzący albo dojedzie, albo nie dojedzie, a ja zawsze dojadę. Może ludzie tylko się zbiorą potem naokoło i powiedzą: taki młody. Wiecie, kiedy rozejdzie się pogrzeb, kiedy lekarz rozłoży ręce, kiedy pastor wypowie ostatnie słowa, księga Joba mówi: a ja wiem, Odkupiciel mój żyje. Jako ostatni nad grobem moim stanie i wiem, że będę oglądał Pana. Halleluja. To jest nasza nadzieja. To jest bycie w Chrystusie. Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Ja mogę nie dojechać. Już parę razy myślałem. Już byliśmy w różnych sytuacjach z żoną. Ja nigdy nie zapomnę tego, jak się czuliśmy, kiedy moją żonę rosyjska policja przyłożyli jej kałasznikowa do głowy i przeładowali. Trzymali nas pod bronią. Potem, kiedy wyszliśmy cało z tej opresji, czuliśmy, że blisko byliśmy. Tak blisko, ale jeszcze nie doszliśmy. Dojdziemy pewnego dnia. Odkupiciel mój żyje. To on ostatni nad grobem stanie. Są dwie rzeczy, które powinniśmy pamiętać. Na tej ziemi nie mamy już nic swojego. Są tylko dwie rzeczy, które człowiek ma tak naprawdę na swojej ziemi swoje. To jest nasz grób i nasze grzechy. Nasze grzechy wykopały nam nasz grób, a grzech rodzi śmierć. Nasze grzechy i nasz grób. Reszta wszystko jest łaską. Kiedy Syn Boży przyszedł na ziemię, miał wszystko. Nie miał tylko dwóch rzeczy. Dwóch rzeczy Jezus nie miał. Nie miał grobu i nie miał grzechów. Biorąc na siebie nasze grzechy, musiał pożyczyć i nasz grób. Jeśli Jego grób pożyczony i mój grób będzie pożyczony. Taki był mój Pan. Trwajcie w Jezusie, żeby nasze zbory miały ludzi, którzy mogą wołać do Pana, bo kiedy przychodzi potrzeba, nie ma do kogo pójść. Nie ma do kogo pójść. Potem stoimy na cmentarzu. Ławka w zborze już pusta, bo nie ma człowieka. I udajemy i kłamiemy siebie i mówimy, Bogu się upodobało. Nie Bogu się upodobało. To my nie modliliśmy się. To my nie walczyliśmy o życie człowieka. I nie ma go. A my mówimy, Bóg go zabrał. To nie Bóg go zabrał. My mieliśmy dziewczynę w zborze. Ciężko chorą, która już miała umrzeć. I też można było powiedzieć, Bogu się upodobało. Ale staliśmy, modliliśmy się, pościliśmy i żyje. Bo Bóg mógł uzdrowić. I nie musiałem stać nad grobem tej młodej niewiasty i kłamać moich zborowników, że Bogu się upodobało. Jest moc w Jezusie Chrystusie. Jest moc w Jezusie Chrystusie. A my żyjemy w trudnych czasach. On wszystko może. Ja mam przyjaciela, pastora. I wiecie, raz głosił w telewizji. I mówił w telewizji o wspaniałości Jezusa, Ewangelię głosił. Druga w nocy telefon dzwoni do niego do domu. Bo on pozwolił podać swój numer telefonu w telewizji. Podnosi słuchawkę kobieta. Czy to... Taki pastor, czy ty mówiłeś o Jezusie dzisiaj wieczorem w telewizji? Ja mówiłem. I ty naprawdę w to wierzysz? Mówi, naprawdę wierzę. Pozwól, że ci zadam pytanie. Czy Bóg może wzbudzić z martwych mojego syna? No, może. Bo ty mówiłeś, że może. No, wiecie, wyobraźcie go sobie, on jeszcze spał, druga w nocy. Kobieta się pyta, Bóg może czy nie może? No, może. I on sobie wyobrażał, że ona siedzi na łóżku, a obok leży martwe dziecko. I mówi, no, dawno już umarł. Myśli, może i doradzisz, bo pogotowie jeszcze wezwała. Taka nasza wiara. Ona mówi, 18 lat temu. On zaraz się obudził na całego. Mówi, no, jakoś jej muszę teraz wytłumaczyć, że wiesz, no, przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym i wtedy Duch Święty napełnił jego pokój. I Bóg powiedział tylko parę słów. On powiedział, że nigdy jeszcze tak mocnej obecności przy nim nie było. Kaznodziejo, nie uczyń mnie ani trochę mniejszym niż naprawdę jestem. Kiedy mój syn umierał na krzyżu Golgoty, tysiące, setki martwych od tysięcy lat chodziły po ulicach Jerozolimy. Nie uczyń mnie mniejszym niż ja jestem. On jest wciąż taki sam. Amen, bracia i siostry. On ciągle może. My trochę Boga dzisiaj umniejszamy. Trochę Boga czynimy mniejszym. Ale taki jest nasz Bóg dzisiaj. Wiecie, już zbliżam się do końca naszego słowa. Chcę wam powiedzieć jeszcze jedno. Żyjemy w trudnych czasach. Dzisiaj wiele się mówi o tym, że ma nadejść antychryst. Już Biblia mówi, że wielu z nich nadeszło. Wiele się mówi o tym, że przyjdzie czas, kiedy będzie przybite znamie. I ludzie się tak pocieszają trochę z tym znamieniem i mówią tak. Przyjdzie czas znamienia, a ludzie myślą, że będzie tak, że ustawią nas w kolejce do budki. I komu na czoło, komu na rękę. A ci, którzy tak się poczują mocnymi, to powiedzą, że nie przyjmują. Ja wam powiem, kiedy was już ustawiam w kolejce, nic nie będziecie mogli powiedzieć. Nie będziecie mieli żadnego prawa głosu. Czy chcesz, czy nie chcesz, otrzymasz znamię na czoło albo na rękę. Jeśli dojdzie do tego w tak bezpośrednim sensie, jak mówi o tym Słowo Boże. Ale chcę wam głębiej Słowo Boże dzisiaj coś pokazać. Czasy znaczenia znamieniem bestii zaczęły się wiele, wiele lat temu. Tak też Słowo Boże objawia nam, że nie tylko jest znamie bestii, ale również jest znamie Ducha Świętego, znamie Boże. Mam przyjaciela, który jest z Teksasu. Słuchajcie uważnie, w Teksasie mają tysiące krów kowboje i wpędzają je na pola i na farmy. Raz na dwa lata albo raz na rok, jeśli przychówek jest duży i dużo cieląt się rodzi, cielęta z wszystkich farm zostają spędzone i na prawym udzie krowy wypala się znamie. Żaden kowboj nie wypala znamienia na nieswojej krowie czy na nieswoim byczku, ale tylko na tym byku, który urodził się na jego polu, karmił się na jego polu i należy do niego. Gdyby wziął cudzego, to by ukradł. Wtedy zaznaczony czy niezaznaczony, i tak nie jego. Dzisiaj są na czasy, kiedy zaczęło się znaczenie. Na czyim pastwisku ty się karmisz, ten pewnego dnia ciebie zaznaczy. Karmicie się dzisiejszą telewizją, rokiem, urodziliście się i żyjecie na pastwisku szatana. On was karmi, on was poi, on was troszczy się o was, on was pewnego dnia ustawi w kolejce i zaznaczy. I nikt was nie wyrwie z jego ręki. Urodziłeś się na pastwisku Bożym, narodziłeś się w Jezusie Chrystusie. Jesteś Jego owieczką, na Jego pastwisku wykarmioną, na Jego pastwiskach wyhodowaną. Nikt nie wyrwie Jego owiec z Jego ręki. Amen. Czym się karmisz, ten cię zaznaczy. Czym się karmisz, ten cię zaznaczy. U kogo na pastwisku mieszkasz, ten cię zaznaczy. I nie będzie możliwości szybko przeskoczyć na drugie pastwisko. Kiedy przyjdą dni ostatnie. To jest tak jak z poduszką. Przyjdę do ciebie o 10 rano, a ty mi otworzysz i ci się cała poduszka z guzikami na twarzy odbija, to mi nie wmawiaj, że od 5 na kolanach na modlitwie stoisz. Znamie pokazuje, co robisz. I to znamie dzisiaj widać. Zobaczcie, jak po ludziach coraz bardziej widać. Popatrzcie na ludzi pełnych Boga. Rozmawiasz z nimi i czujesz, ten Duch Święty się odbija na nich. Popatrzcie na pijaków. Nigdy nie widziałem międzynarodowego katalogu z modą dla pijaków i alkoholików. Jechałem cały świat, wszędzie wyglądają tak samo. Zawsze obdarte gacie i brudna koszula i rozczochrany. Nie mają żadnego żurnala z modą. W takim razie ja nie widziałem. A wszędzie wyglądają tak samo. W Ameryce takich samych widziałem jak w Polsce. I w Rosji, na Syberii, tacy sami jak ci w Nowym Orleanie. Obdarty, skręty, brudny w koślawych butach. Bo mają tego samego ducha. Gdziekolwiek do kościoła pojechałem na całym świecie, gdzie spotykałem ludzi trwających w modlitwie, nie mieli żadnego magazynu i żurnala z modą. Wyglądali tak samo, bo ten sam duch był w nich. Ten sam duch był w nich. I ludzkie słowa i czyny pewnego dnia skończą się śmiercią. Szatan zaznaczy swoje i pociągnie za sobą. Ja bym nie chciał tutaj zostać, kiedy to się rozpocznie. Jezus powiedział nam o sobie tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Tam leżą moje klucze na krześle. To są klucze od wszystkiego, co posiadam. Mój samochód, moje mieszkanie i kaplica w Chełmie. Żeby wejść do mojego samochodu, mieszkania i kaplicy, musisz przyjść do mnie, bo mam klucze samochodu, kaplicy i mieszkania. Jezus stanął i powiedział do każdego grzesznika, mam klucze śmierci i piekła. Chcesz wyjść tylko przez Jezusa Chrystusa. Tylko Jezus powiedział o sobie, że jest drzwiami. Wiecie, co by było, gdybym teraz zaczął głosić tak, że można być zbawiony przez Jezusa Chrystusa i przez Tadeusza, przez pastora. Nie tylko kłamstwo. Zrównałbym, zniszczyłbym jego życie duchowe. Ja przez tego człowieka widzę chwałę Bożą. Ale on jest tylko oknem, przez które widać chwałę Bożą. Kto wchodzi przez okno i przez płot, złodziej i rozbójnik. są tylko jedne drzwi. Chwałę Kościoła mogę oglądać przez wiele okien Bożych, którymi wy jesteście. Wasze życie jest świadectwem tego, jak wspaniale jest w środku i jaki wielki jest Bóg. Ale drzwi są tylko jedne. Przez okna wchodzą tylko złodzieje. I ja chcę wejść przez drzwi, przez Jezusa Chrystusa, który powiedział, mam klucze. Jezus powiedział, jeśli chcesz tam wejść, musisz się ze mną spotkać. Jezus powiedział, że jeśli chcesz iść do nieba, musisz się z Nim spotkać. Mam klucze śmierci i piekła. Innymi słowy, jeśli chcesz zwycięstwa nad śmiercią i piekłem, musisz mnie spotkać, bo mam klucze, powiedział Jezus. Tylko w Nim, w Jezusie jest nasze życie i nie ma innego. Na koniec chcę wam przeczytać jeszcze słowa, które powiedział wielki mąż Boży. Słowa, które chciałbym, żeby po mnie zostały, gdyby kiedyś Pan odwołał mnie do siebie. Słowa, które uczyńcie waszą doktryną, waszym napisem. Słowa, które niech wypowiedzą ludzie nad waszym grobem, gdy odejdziecie. Wielki mąż Boży D.L. Moody w jednym z ostatnich swoich kazań, zaraz przed tym, gdy go Pan odwołał do siebie, powiedział: słuchajcie, pewnego dnia usłyszycie, że nie żyję. Nie wierzcie w to, będę wtedy bardziej żywy niż dziś. Urodziłem się cieleśnie w 1837 roku, ale z ducha narodziłem się w 1855. To, co jest mym ciałem, umrze, ale to, co narodziło się z ducha, będzie żyć na wieki. Jeśli wiesz, komu uwierzyłeś, to czyni różnicę w twoim życiu. Jezus jest wyjściem ze śmierci poza śmierć. Halleluja. Kiedy usłyszycie, że nie żyję, nie wierzcie, będę bardziej żywy niż dziś. O, chwała Bogu. Niech was Bóg błogosławi, kochani. Trwajmy i szukajmy Pana do tego chwalebnego dnia, kiedy rozlegnie się głos trąby. Kiedy wszystkie rzeczy przeminą i kiedy stanie się to, co powiedziałem rano, wszystko już będzie tylko wspomnieniem. Jeszcze raz wam powtarzam, wtedy wspomnieniem będzie już wszystko. To, co dziś jest teraźniejszością. Amen. Tu bym musiał zacząć drugie kazanie. Niech was Bóg błogosławi. Trwajcie w Panu. A ja razem ze zborem w hełmie będę też trwał. I jeśli nie zobaczymy się już tutaj, to zobaczymy się tam. Jeśli usłyszę o was, że nie żyjecie, nie będę wierzył. Będę wiedział, że jesteście bardziej żywi niż siedzicie dzisiaj tutaj. Jeśli usłyszycie, że mnie już nie ma, nie wierzcie. Ja dopiero wtedy naprawdę żyję. On mnie wynosił jak matka. On mnie wypielęgnował. On mnie wykarmił. I jego głos nade mną się rozległ.